Dzisiaj w magazynie będziemy rozmawiać o książce, która całkiem niedawno się ukazała. To książka Borysława Czyżaka, kolekcja opowieści o współczesnej sztuce polskiej. To oczywiście sztuki wizualne, sztuki plastyczne. Trochę będziemy Państwa namawiali do tego, żeby wysilić swoją wyobraźnię, tak myślę, przez najbliższe minuty, ale przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiałam się, od czego zacząć, czy od pana biogramu, bo myślę, że dla wielu osób to jest zaskakujące i o to też zapytam, ale nie na początku, bo jest pan z wykształcenia takiego pierwszego fizykiem, ale później pan także skończył studia podyplomowe związane z historią sztuki nowoczesnej, to w Instytucie Sztuki Pan w Warszawie. To tytułem wstępu i biografii. A ja zacznę prawie od końca. Ta pana książka to jest spojrzenie na sztukę współczesną poprzez biografię, poprzez dokonania, poprzez sztukę różnych polskich artystów i artystek, ale nie tylko są to po prostu zwykłe biografie. Pan też sporo pisze o sztuce, o swoim spojrzeniu na sztukę i w historii, gdzie opowiada pan o Magdalenie Abakanowicz, jest takie zdanie zaraz na początku, które bardzo mi zostało w głowie po przeczytaniu pana opowieści o sztuce współczesnej. Coraz częściej pielgrzymujemy właśnie do dzieł sztuki. Staje się to okazją do refleksji i otwiera nam drzwi do innego świata w czasach, gdy kościoły pustoszeją. Myślę, że dla pana to też jest ważne zdanie, czy wydaje mi się tak tylko?
Tak, to jest zdanie ważne i starałem się wyrazić to, co widzę. Z pewnym żalem, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o pustoszenie kościołów, bo pamiętamy kościół z lat 80., gdy był jakimś drogowskazem czy autorytetem.
I był też miejscem wystaw sztuki nowoczesnej, sztuki współczesnej, o czym pan również pisze.
Tak, i był miejscem wystaw, często podejmując spore ryzyko w stanie wojennym, gdy wokół kościoła toczyło się życie artystyczne i życie intelektualne, gdzie była to właściwie jedyna forma czy instytucja, w której artyści mogli wyrażać swoje poglądy, często bardzo kontrowersyjne również dla kościoła, ale wtedy było to jakieś pole wolności. Natomiast borykamy się chyba w tej chwili z tą utratą autorytetu, jakby poszukiwaniem nowej drogi i przez hierarchów, i przez nas. I dlatego ja pisałem to rzeczywiście z pewnym żalem. Ale jednocześnie na pewno widzimy to, i to poprzez wieki, że sztuka również była zawsze częścią sakrum, albo jako część, po prostu jako sztuka sakralna, ale również jako sztuka, powiedziałbym, niepoświęcona sprawom religijnym była, a nawet często jako zbuntowana wobec religii czy kościoła, również była pewnego rodzaju inspiracją, natchnieniem dla widzów, źródłem refleksji, takim, powiedziałbym, wychodzącym poza naszą codzienność. I teraz, tym bardziej przy upadku, może czasowym, ale jednak przy zmniejszeniu autorytetów dotychczasowych, sztuka pozostaje w jakiś sposób dla nas tym miejscem refleksji i takiego trochę oderwania od codzienności.
Ja zapytałam o to zdanie też dlatego, że kiedy patrzę na to, jak dzisiaj podchodzimy do sztuk wizualnych, jak dużą popularnością często cieszą się różnego rodzaju wystawy, które możemy oglądać nie tylko w polskich, ale może nawet przede wszystkim w zagranicznych muzeach choćby europejskich, gdzie ogromne kolejki ustawiają się po wejściówki, gdzie czasami jak sobie nie zarezerwujemy takiej możliwości wejścia długie tygodnie przed wyjazdem na urlop, to nie mamy szans, żeby wejść i zobaczyć wystawę. Dlatego zapytałam o to, czy ta sztuka dzisiaj zastępuje nam w jakiś sposób duchowość, bo ona jest nam niezwykle potrzebna. Czy te pana długoletnie jednak badania, styczność ze sztuką, kolekcjonowanie też czasami prowadzi do takich wniosków, czy nie?
Myślę, że tak. No, sztuka jest bardzo często poszukiwaniem absolutu, czy poszukiwaniem jakiejś prawdy o świecie, czy wyrażaniem jakiejś prawdy o świecie, czy o wewnętrznym świecie artystki, czy artysty. I spotykamy się z tymi rzeczami takimi trudnymi do nazwania, trudnymi do wyrażenia, z jakimiś tajemnicami. To nas pewnie przyciąga. Natomiast myślę też, że w tym zainteresowaniu sztuką nie tylko współczesną, ale również dawniejszą, jest, przepraszam bardzo, ale również sporo komercji i marketingu. No bo jednak są kręcone bardzo popularne filmy o obrazach Vermeera, czy są pisane bardzo popularne książki.
Tak, to te wystawy miałam na myśli, mówiąc o długich kolejkach.
I tutaj są wielkie kolejki. To jest jakiś taki szał już na granicy kultury popularnej. Nie ma w tym nic złego. Znaczy, to jest świetna rzecz, że bardzo dobra sztuka przyciąga wiele osób z nas. Trzeba się tylko z tego cieszyć. Natomiast myślę, że to też dzieje się, jest jakby wzmacniane przez wielką wiedzę i doświadczenie tych osób, które zajmują się promocją. One po prostu stosują wszystkie skuteczne metody współczesnego marketingu do tego, żeby sztukę popularyzować i żeby ludzi przyciągać. I chyba dobrze.
I właśnie o tym, czy dobrze, dlaczego dobrze, myślę, że będziemy rozmawiać. Zapytam jeszcze tylko o tę pana biografię, bo przeczytałam kilka rozmów z panem, zanim tutaj się spotkaliśmy. I czasami pojawia się takie pytanie, czy to nie dziwne, że ktoś, kto jest fizykiem z wykształcenia, zajmuje się sztuką. A ja sobie pomyślałam, jakie to dziwne, że nas to dziwi. Czy dla pana to takie właśnie zdziwienie, że fizyk, ktoś, kto się zajmuje naukami ścisłymi, jest zainteresowany sztuką, to jest coś, co cały czas wzbudza uśmiech, czy raczej nie? Czy już się pan przyzwyczaił?
Trochę się przyzwyczaiłem, trochę wzbudza uśmiech, natomiast jestem bardzo wdzięczny pani redaktor za to zdanie, bo ja, gdyby mnie pani spytała, co ja jako fizyk z wykształcenia robię wśród sztuki, to chętnie odbiłbym to pytanie i powiedział, a dlaczego nie? Przecież żyjemy w wolnym kraju, różne nasze zainteresowania nosi nas w różne strony, a jeżeli ktoś nie będący biologiem z wykształcenia zajmuje się własnym ogrodem, czy nas to dziwi, albo jeśli lekarz maluje obrazy, akwarele po dyżurze, to czy nas to dziwi? Także tutaj, to już tak pół żartem odpowiadając, traktuję to pytanie z sympatią i z uśmiechem. Natomiast jest też głębsza odpowiedź na to pytanie. Związki sztuki i nauki są stare jak świat, można powiedzieć. No bo to pewnie idzie do czasów jeszcze jaskiniowych. W czasach bardziej nam współczesnych wszystkie właściwie odkrycia techniki i nauki były bardzo szybko stosowane w sztukach wizualnych. Kiedyś nazywało się to sztukami pięknymi. To odkrycia optyki, soczewki, zwierciadła, kamera obskura, przerysowywanie perspektywy w renesansie przez ówczesnych twórców, później odkrycia optyki, które fascynowały impresjonistów, rozbijanie światła białego na poszczególne barwy. To przecież wszystko u nich jest. Później fascynacje teorią względności i geometrią u kubistów, jeszcze później odkrycia fizyki kwantowej, jakieś rozważania o wielości światów, o równoległości światów, to wszystko się przenikało. I to oczywiście jest też moją fascynacją, no bo jednak trochę stoję tymi dwoma nogami moimi w dwóch różnych światach i to jest wielkie pole przenikania między tymi dziedzinami, które mnie fascynuje.
Kolekcja to jest opowieść, jak już mówiłam, o współczesnej sztuce polskiej. 8 postaci, jest oczywiście parytet, 4 kobiety, 4 mężczyzn. To są często nazwiska, które absolutnie, myślę, że większość osób w Polsce zna, ale są też takie, które choćby dla mnie były odkryciem, bo ja nie znałam Wacława Taranczewskiego, a jest to postać fascynująca. Jak pan dobierał tych, o których zdecydował się pan napisać?
To jest trochę, powiedziałbym, subiektywna historia moich zainteresowań. Dlatego, że gdy ja tak w sposób bardziej systematyczny zaczynałem się interesować sztuką jeszcze w latach 90., to ówczesna moja fascynacja to była abstrakcja. Z jednej strony ta abstrakcja geometryczna z Henrykiem Starzewskim i Kojim Kamoji, o których też piszę w książce. Z drugiej strony abstrakcja niegeometryczna, która czy taka na pograniczu trochę z surrealizmu, którą się między innymi zajmowała Erna Rosenstein, chociaż jej twórczość jest tak bogata, że trudno ją zamknąć w jednym nurcie. Ale powiedzmy, że te elementy abstrakcji niegeometrycznej tam występowały i występują i mnie fascynowały. Natomiast w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że świat jest szerszy i dużo bardziej różnorodny. I że ta, powiedzmy, nowoczesność, która mnie fascynowała w pracach abstrakcyjnych, ma bardzo różne oblicza, czy może mieć bardzo różne oblicza. I między innymi zafascynowała mnie szeroko rozumiana twórczość kolorystów, takiego nurtu, który wywodzi się, notabene mamy stulecie, proszę państwa, teraz, we wrześniu 24 roku, 2024 roku, mamy stulecie wyjazdu z Krakowa grupy tak zwanego klubu paryskiego. To byli studenci, uczniowie Józefa Pankiewicza, którzy wyjeżdżali do Paryża tam studiować u świetnych twórców, nie tylko u Pankiewicza, ale również u Bonarda, Legera, wielu najważniejszych wtedy twórców. To, co oni wtedy robili w latach 20., 30. i jeszcze po wojnie, w pewnym momencie zaczęło mnie fascynować. To był też pewnego rodzaju przewrót w polskiej sztuce, dlatego że oni odeszli od, po pierwsze, od narracji takiej, którą niósł Matejko, którą nieśli Kossakowie, którą nieśli jeszcze Młoda Polska, Malczewski. Oni chcieli malować jakby sztukę dla sztuki. Akty martwe natury, pejzaże, które nie niosły w sobie jakiejś opowieści, jakiejś historii, tylko chcieli przedstawiać jakby świat taki, jaki jest, bez dodatkowej narracji. Rozjaśnili barwy, odeszli od ciężko malowanych takich przez szkołę monachijską, mocno zakorzenionych w polskiej tradycji, takich tradycyjnych obrazów, które lubimy i cenimy, ale mnie zafascynował ten przewrót, którego oni dokonali, ten ich swego rodzaju bunt. A jednocześnie to jest świetne malarstwo. Do dzisiaj ono na mnie bardzo działa swoimi barwami, formami. Jest nadal bardzo świeże. I oni mnie zafascynowali. Wacław Taranczewski do nich należał. On studiował już przed wojną w Poznaniu i w Krakowie. Nie był w tym ścisłym klubie paryskim. Dojechał do Paryża w latach 30., ale bardzo mocno się przyjaźnił z członkami klubu paryskiego, między innymi z Piotrem Potworowskim. I ta jego postać taka trochę w tej chwili niedoceniona i w ogóle ten szerszy kontekst działania kolorystów w pewnym momencie bardzo mnie zafascynował. Pomyślałem, że może warto o tym coś napisać i się podzielić.
Dla kogo jest ta książka, którą pan napisał?
Chciałoby się powiedzieć, że mam nadzieję, że dla wszystkich, w każdym razie dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką, tą, powiedzmy, dawniejszą, czyli w cudzysłowie przedwojenną i tą zupełnie współczesną. I dla osób takich, które trochę się borykają, tak jak ja się borykam, z odbiorem sztuki, z może czasem pewnym niezrozumieniem sztuki współczesnej, czy z jej szorstkością, bo często jest tak, że to nie mamy do czynienia z harmonijnymi, barwnymi pejzażami, które jakieś przynoszą nam jakieś ukojenie, tylko mamy do czynienia z prowokacją, z czymś, co nas drażni, co jest szorstkie, obsceniczne i nas może denerwuje, a może mówimy, o, takie coś to ja też potrafiłbym zrobić. No i wtedy potrzeba rzeczywiście chwili zastanowienia i próby zrozumienia, czy głębszego odczucia tego, co ten obiekt, czy ta instalacja ze sobą niesie. Jeżeli niesie, bo może też być tak, że to jest tylko jakaś gra pozorów i gra konwencji, która jest dość, powiedziałbym, wtórna i płytka i nie będzie nas przekonywać. I mamy też święte prawo jako widzowie do takiej oceny, nawet do jakiegoś wzruszenia ramionami. Tylko że ja bardzo chciałem zachęcić do tego, żeby to wzruszenie ramionami było na końcu, a nie na początku tego obcowania ze sztuką.
Czy gdyby pan miał wrócić do któregoś z tych bohaterów w jakiejś kolejnej książce, to byłby to właśnie wspomniany już Wacław Taranczewski, czy może Henryk Starzewski, czy Magdalena Abakanowicz, czy może Zuzanna Janin, albo Maria Anto. Czy raczej nie wracałby pan do poszczególnych postaci, żeby napisać o nich coś więcej?
Nie wiem, czy wracałbym do tych postaci. Jeszcze jest Jarosław Modzelewski, świetny wykładowca, profesor, członek grupy najbardziej buntowniczego ugrupowania lat 80. w Polsce, w takim ciężkim jakby czasie stanu wojennego. Natomiast Nie wiem, czy wracałbym do którejś z tych konkretnych postaci, natomiast chodzą mi po głowie pewne myśli dotyczące tych środowisk. A więc środowiska właśnie kolorystów, a więc środowiska grupy, a może jeszcze któregoś innego. Czyli taka panorama, tym razem już może nie tak różnorodna mozaika, jak to jest w książce, ale taka troszkę panorama trochę bardziej skupiona na jednym ze środowisk. No i to muszę jeszcze sobie trochę przemyśleć.
To jeszcze na zakończenie zapytam o wystawę Marzenie, o coś, co bardzo by pan chciał jeszcze zobaczyć, a do tej pory się to nie udało.
Bardzo chciałbym zobaczyć wystawę, która w jakiś sposób dorównałaby wystawie, którą uważam za fenomenalną i która wielkie wrażenie na mnie zrobiła. To była wystawa Warszawa, Moskwa, przygotowana przez Andy Rotenberg i wielki zespół świetny w Zachęcie, no już kilkanaście lat temu. Proszę wybaczyć, nie pamiętam w tej chwili, w którym to było dokładnie roku. Natomiast na pewno w latach 2000, myślę, że około 2010. Natomiast to była fenomenalna wystawa, na której pokazano absolutnie światowej klasy prace. Nawet przywieziono czarny kwadrat słynny Kazimierza Malewicza do Warszawy i inne przełomowe prace, które powstawały w Rosji i prace, które równolegle do nich Witkacego, czy właśnie Starzewskiego, czy Strzemińskiego, czy późniejszych twórców, czy właśnie grupy powstawały później. Tę równoległość światów dwóch na najwyższym światowym poziomie pokazano i to było naprawdę bardzo, bardzo dla mnie ważne. I teraz opowiadam o tym tak trochę dłużej, dlatego że marzy mi się taka wystawa, która pokazałaby związki sztuki polskiej, czy równoległość sztuki polskiej i międzynarodowej, tej, powiedziałbym, najnowszej lub prawie najnowszej, czyli z lat 2000, z lat 2010. Mamy świetne artystki, fenomenalnych artystów, którzy bardzo dobrze funkcjonują w tej chwili w obiegu międzynarodowym. Choćby takich jak Monika Sosnowska, jak Małgorzata Mirga-Tas, jak Wilhelm Sasnal, jak no, wiele, wiele innych osób, nie wszystkich mamy możliwość tutaj wymienić. I pokazać ich dorobek na tle równolegle rozwijającej się sztuki na świecie, no to byłoby coś. Takie rzeczy się zdarzają, bo przecież był taki czas, gdy najwięksi bywali w Polsce. Była wystawa Krystiana Boltańskiego w 2011 roku, jeśli dobrze pamiętam, w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. To była gwiazda absolutnie pierwszej wielkości międzynarodowej sztuki i mam nadzieję, że może uda się to jeszcze zrobić.
A ja mam nadzieję, że to pana marzenie, myślę, że nie tylko pana, się spełni. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Borysław Czyżak, kolekcja Opowieść o współczesnej sztuce polskiej. To książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy i o niej teraz rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A ja jeszcze państwu powiem, to informacja z okładki książki. Borysław Czyżak, z wykształcenia fizyk, po obronie doktoratu odbył staże naukowe na Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Stanforda. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z tej dziedziny. Od końca lat 90. zajmuje się działalnością gospodarczą. Miłośnik i kolekcjoner, jak państwo doskonale słyszeli, sztuki XX wieku, absolwent studiów podyplomowych z historii sztuki nowoczesnej w Instytucie Sztuki Pana w Warszawie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mieszka z rodziną na warszawskim Żoliborzu. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Dziękuję.
Joanna Skonieczna, do usłyszenia.